Dźwiękowy skarbiec Radia Gdańsk.
Dobry wieczór Państwu. Andrzej Urbański. Dziś w radiowym skarbcu chciałbym zaproponować Państwu historię człowieka wyjątkowego i skromnego. Odszedł dokładnie 65 lat temu. Przed wojną pracował jako urzędnik w dyrekcji Polskich Kolei Państwowych w Gdańsku. Jednak jego życiową pasją była muzyka. Był dyrygentem założonej w 1926 roku orkiestry Collegium Musicum oraz chóru Gdańskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego. Był też wśród założycieli Polskiego Towarzystwa Muzycznego w Gdańsku. Dyrygował polskimi chórami Moniuszko i Cecylia. Historia, którą Państwu zaprezentujemy, dotyczy Tadeusza Tylewskiego, polskiego kompozytora i dyrygenta związanego od początku z Gdańskiem. O tym wyjątkowym, skromnym i szlachetnym, jak opowiadali jego uczniowie, o nim człowieku, w rozmowie z Wandą Obniską opowiadała wiele lat temu jego żona, Jadwiga Tadeuszowa-Tylewska.
Jak to było, proszę pani, kiedyście się wy właściwie z mężem poznali?
Och, proszę panią, to już bardzo dawno, już prawie jako dzieci. Ja coś 12, mąż 5 lat starszy.
Obydwoje urodziliście się w Gdańsku, i tuście mieszkali,
Gdańsku,
tak?
Tak.
Mąż i co, chodziliście razem do szkoły?
Oj nie, bo tu nie były szkoły takie jak te. Były dla chłopaków osobne szkoły i dla dziewcząt. To było rozsegregowane. Było liceum dla chłopaków.
Kiedyście się pobrali? Ile pani miała lat?
Och, to ja miałam 26 lat. A tak wszystko w tych towarzystwach.
Poznaliście się może w tych towarzystwach polonijnych?
Jeszcze podczas I wojny światowej. To na śpiewanie kolęd, to mąż choć tylko trochę był starszy, ale uczył wszystkich. I jeszcze był drugi taki Polak, szewc klas się nazywał, ten też uczył dzieci Polaków, no pieśni w ogóle polskich.
I tam poznaliście
tam
się.
Myśmy się
i poznali. Doszło do małżeństwa.
I doszło do małżeństwa, tak.
Oboje urodzili się w Gdańsku. Sprawa polskości tego miasta była pierwszą nicią, która ich złączyła. Pani Jadwiga wspomina tę patriotyczną pracę sprzed wielu lat. Na czym polegała działalność towarzystw polonijnych?
Myśmy tam przede wszystkim uczyli się polskiego, literatury polskiej. Czytaliśmy u doktora Kręckiego. On w swoim banku nam taki wydzielił mały pokoik. Tam nauczycielka była pani Piekarska z Oliwy. I tam przynosiła to i tam żeśmy czytali. A potem w tych młodzieżowych towarzystwach to nauczycielki prowadziły Żeleskie. No to tam i tańce, i krakowiaki, i śpiewy, no tak, żeby tylko zgarnąć, te panie się zajęły tym, żeby tylko te dzieci polskie nie szwędały się po ulicy, tylko miały gdzieś pójść. I było one właśnie, te zebrania urządzały tak w szkole na Ogarnej. Tam zawsze w tej hali gimnastycznej tośmy raz w tygodniu się tam spotykali i tańczyliśmy. I kawki żeśmy urządzali sobie, każdy przyniósł. I tak się te dzieci trzymali razem, ta młodzież. I potem powstało harcerstwo. To już potem w domu, który należał się doktorowi Kubaczowi na Żabym Kruku, on nam wypróżnił jakieś mieszkanie i tam dał nam, gdzieś była jakaś siedziba, że mogliśmy tam pójść i w krokieta na tym podwórkuśmy graliśmy. Więc także właściwie z grona tu przy tych przedwojennych Polaków i między pierwszej wojny, to te dzieciaki, co się przyznawali do polskości, to byli zajęci tak od szkoły do tych wszystkich towarzyszy, chodziło się, to na ulicy nie miał kto wyjść. I bawić się. Razem byliśmy.
Razem. To było w trudnych latach wynalazania najważniejsze. W domu pani Jadwigi jest wiele zdjęć, starych, spłowiałych. Wokół Tadeusza Tylewskiego, muzyka dyrygenta, na każdym zgromadzeni są ludzie, których skupiał w chórach, w zespołach. Ze zdjęć patrzą znajome twarze muzyków, którzy tu działali w okresie międzywojennym. Kazimierz i Maria Wiłkomirscy, młodziutki Jan Gdaniec, dziś ceniony solista opery bałtyckiej, wtedy członek polskiego chóru. Obok profesora na wielu zdjęciach stoi jego żona.
Ile lat pani żyła z mężem?
30.
Co w tym życiu było najważniejsze?
No właśnie to towarzyskie te spotkania i ten śpiew i to naukę tej młodzieży tego śpiewu.
I muzyka.
I muzyka, no i to.
No może pani teraz mi opowie po kolei wszystko, jak to się zaczęła jego działalność muzyczna.
No studiował w Gdańsku, to się nazywało Westpreußisches Konserwatorium. I potem, jak wojna się skończyła, no to tak był tu jakoś chaos, bo jeszcze nie było ani wolne miasto, ni Polska, ni to Gdańsk to całe. No to i kolej szukała pracowników, no i każdy, co umiał po polsku w tych latach, to dostał świetne posady. Wtedy. I poszedł do pracy jako technik rysunkowy, a prócz tego to prowadził te chóry i orkiestrę kolejową tam założył i tak się zaczęło i do śmierci to tak w tej muzyce żył i pracował.
I jakie zespoły mąż pani prowadził?
Z chórów Moniuszko, Cecylię, bo to był ten chór, Cecylia był ten chór, co na polskich nabożeństwach śpiewał. O wpół do 12 w międzywojennym.
Chór Cecylia, proszę pani, to był jeszcze w okresie międzywojennym,
międzywojennym, prawda? Międzywojennym.
I Moniuszko także w Moniuszko okresie jeszcze międzywojennym.
Też w międzywojennym. A to już było tak, że co niedzielę te polskie msze były troszeczkę, odróżniały się od tych niemieckich w Mikołaju, to już tam ten chór co niedzielę i tam Polonia stawiała się kompletna w pół do 12 na te msze. A Moniuszko to był męski chór.
Podczas wojny wielu kolejarzy Polaków, członków chóru, dostało się do obozu koncentracyjnego. Wielu nie powróciło już nigdy do domów. Tadeusz Tylewski podzielił los polskich patriotów. Jako artysta działacz był szczególnie niebezpieczny na terenie Gdańska.
A jak przeżyliście czasy okupacji?
No proszę panią, no to tak jak wszyscy tu Polacy w Gdańsku. Z pierwszym dniem wojny rano jeszcze nie strzelała w ogóle Szlesły, kto już nas zaaresztowali. I od tego czasu, tak do końca wojny, wysiedział w obozie Stutthof. I tak i on wytrzymał i po wojnie, żeśmy się znowu zeszli. I bez mieszkania, naturalnie, że od razu hitlerowscy mieszkanie zarekwirowali i wisieliśmy podczas okupacji tak tylko po 5-6 osób w jednym pokoiczku.
A czy dzieci już wtedy były?
O tak, Basia była. Była 4 lata, miała najstarsza córka.
A syn powojenny?
Tak, tak.
Zaraz po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, kiedy zaczynało się organizować życie muzyczne w polskim Gdańsku, Tadeusz Tylewski stanął do pracy. Zaczął uczyć w średniej szkole muzycznej i powrócił do pracy dyrygenta.
Po II wojnie światowej, no to pierwsze, jak kilku moniuszkowsków się zebrało, to już zaczęło się i potem dochodziło coraz dalej, no i całe Moniuszko znowu stanęło na nogi. studenci kilku, zaraz w 45 roku zwróciły się do męża, żeby ich poprowadził, bo sami nie jakoś chcieli mieć jakąś rozrywkę, a tu o rozrywkach w 45 roku ani kina, ani niczego nie było, tak? I widocznie jeszcze czasu mieli dosyć po studiach, no i ten zespół, no i poprosili, i od tego czasu mąż był aż do śmierci prowadził ten chór Akademii Medycznej. Potem się nazywał Międzyuczelniany, potem Akademii Medycznej.
14 lat pracy artystycznej z młodzieżą studencką, wspólne próby, koncerty, obozy letnie, wyjazdy zagraniczne dały okazję do zżycia się, do wzajemnego zbliżenia. Młodzież oceniła i pokochała swego profesora. Dziś wspominają te lata ze wzruszeniem, a postać ukochanego dyrygenta otoczona jest czcią.
Cóż, postać profesora Tyleskiego to niewątpliwie świetlana postać. Dla nas, chórzystów, tak zwanych starych, to jest tych, którzy śpiewali tylko i wyłącznie pod jego batutą, to w pierwszym rzędzie przede wszystkim jakaś postać patrioty polskiego, prawda? Człowieka, który w całym swoim życiu poświęcił się tej polskości na tych tu ziemiach. Rodowity gdańszczanin w okresie wolnego miasta Gdańska działał na terenie polonijnym, na terenie twórczych zespołów polskich, no później, prawda, obóz koncentracyjny, no i tak po wojnie zaczął utrwalać to, o co walczył przez całe życie. Chór Akademii Medycznej tworzył się w ten sposób, że grupa entuzjastów chciała śpiewać po prostu. Zwróciła się do profesora z prośbą o objęcie batuty, o objęcie patronatu fachowego nad tym zespołem. Wtedy, kiedy ja na przykład wstąpiłem do zespołu, to 5 lat już istniał zespół. Miał za sobą już koncerty w Teatrze Filharmonii, prawda? Miał za sobą już duży koncert moniuszkowski. Utwory, jakie wówczas śpiewano, to przede wszystkim ludowe pieśni, poza tym pieśni polskie, powiedzmy patriotyczne. No a z poważniejszych utworów to przede wszystkim sonety krymskie, moniuszki do słów Mickiewicza. Mówiąc o profesorze Tyleskim, powiedziałem, że jest to postać patrioty. Ale to nie wszystko. To przede wszystkim jest artysta. Profesor był artystą wysokiej miary. Jak wiadomo, profesor potrafił, powiedzmy, niezależnie nieraz od partytury, powiedzmy, własne jakieś tam rozwiązania.
Jego walką o polskość gdańska związana jest również jego twórczość kompozytorska. Chciałem tu podkreślić chociażby takie utwory jak Westerplatte, muzyka utworu napisana do wiersza Gałczyńskiego. Zresztą nie tylko jego twórczość związana jest z Gdańskiem, ale jednocześnie i z regionem kaszubskim. Chciałbym przejść do roku 1959. W roku tym na naszych rękach, w naszych oczach zmarł nasz drogi dyrygent w czasie koncertu, w czasie dyrygowania.
Niespodziewana śmierć przecięła profesorowi Tylewskiemu wiele spraw zaczętych, zaplanowanych. Na parę tygodni przed tym był u nas w radio. Opowiadał o swoich pracach, które miał zamiar zrealizować w najbliższym czasie.
Znalazłem rzeczy, które nie trzeba nazwać może tak ściśle starogdańskimi, a raczej staropomorskimi, które także i w Gdańsku mogły być kiedyś wykonywane. I między innymi napotkałem na księcia pomorskiego Wacława Zrugi, co gdzieś w XIII stuleciu. Znalazłem tam jedną pieśń i melodię do tego i te chciałbym umieścić w tym zbiorze. Poza tym zebrałem kiedyś, nie wiem już kiedy to było i kto mi to śpiewał, pieśń dziadowską śpiewaną pod kościołem o królu Janu Sobieskim i o bitwie pod Wiedniem. Kaszubi w ten czas brali udział przecież i wracali jako szlachcice i dlatego bardzo często się spotyka te fony pisane w F-O-N, fon Dąbrowski i tak dalej. To jest ta szlachta z tych czasów. No poza tym napisałem melodię do kołysanki Derdowskiego, a w Raduni krwawa woda. No, już w 1945 roku napisałem Westerplatte, które uważam też jako już historyczną pieśń. Także z 5-6 pieśni takich historycznych się zbierze.
Śmierć profesora Tylewskiego jest tylko pozornym odejściem spośród nas. Non omnis moriar. Studencki chór przybrał jego imię i jako chór imienia Tadeusza Tylewskiego zdobył już wiele nagród krajowych i zagranicznych, wśród nich także Puchar Europy. Jego syn, Tomasz, poszedł w ślady ojca, jest także muzykiem, waltornistą, członkiem Orkiestry Filharmonii Opery Bałtyckiej. Uczniowie, których wprowadzał w tajniki gry organowej, kończą już wyższe szkoły muzyczne. A w domu? W domu rośnie wnuczek, którego wychowaniem zajmuje się babcia, bo córka jest lekarzem pracującym zawodowo.
Piotruś, chodź, no tu, chodź. Proszę. Przedstaw się i ty.
Ja pójdę do szkoły. Daleko mnie stąd nie będzie widać.
Tam pójdziesz do szkoły. A ile ty masz lat?
30.
Czekaj, 30 to chyba nie jest możliwe. Ile masz, powiedz?
3, powiedz.
No 3, ja pójdę do szkoły. Daleko stąd nie będzie mnie widać.
Ciebie nie będzie widać czy szkoły, Piotrusiu?
W szkole nie będzie mnie widać.
No oczywiście, że nie będzie, bo to daleko. Ale powiedz mi, czy ty się muzyką interesujesz? Czy ty chciałbyś na czymś grać? Czy uważasz, że w tej rodzinie już dość tego grania?
Ja będę się uczyć.
Na czym?
Na organach, co? Czy na czym?
Nie, ja będę uczyć się w szkole.
W szkole?
Książka.
Po profesorze Tylewskim zostało wiele pieśni churalnych i opracowań folkloru kaszubskiego. O bodźcach do twórczości kompozytorskiej tak mówi pani Jadwiga.
No to on przeważnie te na pieśni na ludowe, no, dla chóru, bo było potrzeba, nie było nuty, to on siedział i komponował.
A pani, który z utworów męża najlepiej się podoba?
Boże panie, no tak się specjalnie nie zastanawiałam.
No jeżeli pani śpiewała w chórach amatorskich, to też jakieś wyrobienie przecież w tej dziedzinie, ono... jako żona muzyka tyle lat, to przecież niemożliwe, żeby pani nie miała jakiegoś swojego smaku.
Wie pani, najlepiej, no tak właściwie to było, tak najpopularniejsza była przy końcu, to tam pieśń gdańskich śpiewaków. Refren był tak, na straży Gdańska będziemy stali każdej chwili, każdy czas, ale w tej chwili nie przypominam sobie początku tego. No tak.
Pomimo tylu przejść i pracowitego życia, pani Jadwiga nie jest kobietą zgorzkniałą ani starą. Ma w sobie wiele pogody, jest przystępna, szczera, łatwa do uśmiechu. Po krótkiej rozmowie ma się takie wrażenie, że się ją zna już wiele lat.
Jak się z kimś przeżyło 30 lat w takiej bliskości, w jednym domu, we wspólnych dążeniach, to się go bardzo dobrze zna. Jak pani dziś z perspektywy czasu widzi, jaki to był człowiek?
No dzisiaj, proszę panią, no tak jak jeszcze się żyje razem, to tak się dużo nie zauważa. Dopiero potem jak miną te czasy, to się dopiero widzi, jaki on w domu był, no, bardzo spokojny na dom, to już, no nie wiem, i do dzieci, i ten, to zawsze, i zawsze miał czas, i choć miał tyle pracy, i zawsze miał czas na wszystko, i w domu wysłuchać wszystkie, każdy, co miał mu tam do powiedzenia, i nigdy na nikogo może tam tak, i choć zmęczony przyszedł, nigdy nikomu nic, nawet złego słowa nie powiedział. Tylko o ile tak był bardzo zmęczony, to mówię, dajcie mi dzisiaj spokój, jutro mi powiedzcie wszystko dzieciakom. Mówię, dziś nie chcę wiedzieć, coście tam wybroili, czy ten, to jutro wszystko powiedzcie. Bo tak, i żeby był może taki no niegrzeczny, to już nigdy nie był.
Pani Jadwiga mówi o swym mężu bardzo skromnie i po prostu. Wydaje się jej, że w jego życiu nie było nic nadzwyczajnego ani wielkiego. Było wypełnienie obowiązku, który ma przecież każdy człowiek. To wszystko.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiejszego wieczoru z naszego radiowego skarbca. Wybraliśmy dla Państwa opowieść o Tadeuszu Tylewskim, polskim kompozytorze i dyrygencie związanym od początku z Gdańskiem. Dobrego wieczoru Państwu życzymy wraz z realizatorem Stefanem Kotiukiem. Do usłyszenia. Andrzej Urbański.
Dźwiękowy skarbiec Radia Gdańsk.